Czytanie z księgi proroka Barucha. Odłóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przeoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego, albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz Twe dzieci zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Oto Słowo Boże.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił losy Jonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne uśmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Oto Słowo Boże.
Alleluja, 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 alleluja.
Gotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, Matka Boża z Lourdes, patronka parafii, wspólnoty. Ona, Maryja w Lourdes powiedziała, jestem niepokalanie poczęta. 28 lat wcześniej to samo usłyszała nowicjuszka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Katarzyna Labouret, Ridibac, Paryż, centrum miasta. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Taki napis objawiła jej Maryja. Chcę Wam powiedzieć, że w tej niezwykłej kaplicy dzień w dzień modlą się siostry miłosierdzia
w intencji was, w intencji tego czasu, który przeżywamy przed Matką Niepokalaną. Siostra Dorota, siostra Magdalena, inne siostry z trzech prowincji polskich modlą się tam, prosząc, aby Maryja w tym świętym czasie była z nami. Każdy, kto był w Paryżu, wie, że ta kaplica jest niezwykła. Nie tylko dlatego, że tam objawiła się Maryja i ofiarowała dar cudownego medalika. Ale to jest kaplica, w której człowiek wie, że musi dokonać wyboru. To jest kaplica, w której się nie zwiedza. Albo wchodzisz do kaplicy i się modlisz, albo do niej nie wchodzisz. Tam się nie zwiedza. W odróżnieniu od Sacré-Cœur. Tam pamiętam, jak byłem wstrząśnięty jako kapłan, kiedy widziałem kapłana błogosławiącego lud Najświętszym Sakramentem, ludzi ściśniętych za sznurami, miejsce dla modlitwy. Obok mnie matka podawała synowi wodę mineralną, bo kończył właśnie Principolo. Bo tam, za tymi sznurami już można było robić, co się chce. Na Lidibach jest to niemożliwe. Zdarza się, że turyści otwierają drzwi i trafiają na ścianę ludzi. Byłem kiedyś świadkiem, odprawiając mszę, kiedy otwierają się drzwi kaplicy, wchodzą turyści i tak stoją w drzwiach. Patrzą ludzie, się modlą. Co tu zwiedzać? Jak robić zdjęcia? Zamknęli drzwi, nie weszli. Maryja z Lidibach jest bardzo wymagająca. Musisz wiedzieć, czego chcesz. Musisz wiedzieć, jakie podejmujesz decyzje. Musisz to wiedzieć. I kiedy myślę o kaplicy w Paryżu, to myślę o pięknym świadectwie o francuskiej młodzieży. Niedawno siostra Dorota przyjechała do Chełmna i mówi: wie ksiądz co? Kościół, ten młody kościół odradza się. To już nie jest prawda. Kiedyś papież Jan Paweł II z bólem: córo, pierwsza córo kościoła, co uczyniłaś z wydarzeniem chrztu? Tyle niepokoju jest teraz. Zamieszki, ranni, aresztowani. Młody kościół francuski. Proszę księdza, francuska młodzież do niej nie dociera, że jest jakiś kryzys w kościele. Oni są żywym kościołem. Tysiące młodych Francuzów jeżdżących do Teze. Zostających tam jako wolontariusze. Modlących się, śpiewających kanony, sprzątających, służących. I to, co jest bardzo wymowne dla obrazu młodego francuskiego kościoła, tego, który na nowo pokochał Jezusa, żywego Jezusa. W tym roku zostało ochrzczonych 6 tysięcy Francuzów. Dzieci, młodzieży, dorosłych. W samej katedrze Notre Dame 400 młodych ludzi. I kiedy ta siostra mówi: ksiądz, jak jest triduum paschalne, długie uroczystości, modlitwa taka nieśpieszna. I wie ksiądz, kiedy kończą się te uroczyste modlitwy, poszczególne liturgie, długo w noc w kościele zostają młodzi ludzie. Długo w noc nie uciekają. Zostają, modlą się, są przed Najświętszym Sakramentem, są godzinami. Oni doskonale wiedzą, że jeżeli nie odnajdą Jezusa, to zginą. Jeżeli nie odnajdą żywej relacji z Nim, to zginą. I oni są dla nas, dla naszego Kościoła, dla nas wierzących, takim znakiem. jak my nie odnajdziemy Jezusa, jak Jezus nie stanie się naszym życiem, jak my się nie zakochamy w Jezusie, to kościoły będą pustoszyć. One pewnie jakoś pustoszają, ale nie o tym. My jesteśmy tu, rozpoczynamy czas naszych rekolekcji adwentowych po to, by na nowo odnowić w sobie więź z Jezusem. Pamiętam, jak rozpoczynałem swoją kapłańską posługę, tak się złożyło, że w Tarnowie, mieście, z którego pochodzi ksiądz proboszcz, byłem ze 2 miesiące księdzem, kiedy o 3:30 nad ranem ktoś zadzwonił, domofon. Proszę księdza, niech ksiądz zejdzie, bo idę popełnić samobójstwo. 18-letnia dziewczyna, która wyglądała tak, jakby przez nią przeszedł huragan. Jakby przez nią przeszedł huragan. I tak od tej za 24 tak siedzieliśmy, bo ona była pod wpływem narkotyków, była po imprezie, miała straszliwy dół, jak to się mówi. I faktycznie była zdolna zrobić wszystko. Ale zobaczyła kościół, zobaczyła krzyż i postanowiła się zatrzymać. I była w kościele, była na mszy świętej 3 godziny. Kiedy wychodziła, po raz pierwszy się uśmiechnęła. Ja wiedziałem, że ona po prostu spotkała Chrystusa. Że ona tak poraniona, tak zabiedzona, tak zmiażdżona przez to, co przeżywała, musiała odnaleźć tylko Jego. I tylko On ją uratował. Tylko On. Adwent to jest przygotowanie na narodziny kogoś, kto nas ratuje. Jak ktoś robi alternatywę z tego, czy jest w jego życiu Jezus, czy nie ma, to jest szaleńcem. Jest szaleńcem. My jesteśmy poranieni. My jesteśmy grzesznikami. My jesteśmy zniewoleni. My jesteśmy słabi, bezradni. My Jezusa potrzebujemy jak tlenu, jak pokarmu. Potrzebujemy Go, żeby żyć. I to jest świadectwo, które ma stać się naszym świadectwem. Co my możemy powiedzieć jako chrześcijanie współczesnemu światu, który nawet kiedy przeżywa swoje depresje, to i tak czuje, że jest bogaty, że jest spełniony, że ma argument. Co my możemy powiedzieć światu poza tym, że znamy i kochamy Jezusa i chcemy Ci o tym powiedzieć? Nic więcej, my nie mamy żadnych innych argumentów. Ale trzeba Go znać, trzeba Go pokochać. Tak jak ta dziewczyna, która w takiej chwili postanowiła być 3 godziny, nie patrzyła na zegarek. Tak jak ta francuska młodzież, która nasycona tym, co oferuje świat, poczuła się, no właśnie, bardzo zabiedzona i odnalazła na nowo Jezusa. Ale On pozwala się odnaleźć tylko tym, którzy na to Mu pozwolą. Jak dramatycznie brzmi ten fragment z Ewangelii Łukaszowej, nie było dla Niego miejsca w Gospodzie. No nie było. Czy tam byli ludzie niewierzący? Czy tam byli ateiści? Czy ten właściciel był wrogiem religii? Pewnie nie. Byli wierzącymi, praktykującymi. Pewnie i śpiewali psalmy o tym, że ich dusza jest też jak ta spękana ziemia, oczekuje rosy i czeka na rosę. Też wołali, że czekają na Mesjasza. A kiedy przyszedł, nie wpuścili go do domu. Nie ma dla ciebie miejsca. Nie ma dla ciebie miejsca. Człowiek, bieda człowieka polega na tym, że nawet nie wie, że Bogu zamyka drzwi przed nosem. Nie ma dla ciebie miejsca, nie mam dla ciebie czasu, nie teraz, a Bóg przychodzi tak, jak chce. Przyszedł wtedy razem z Maryją, razem z Józefem, był osiołek i stukali od drzwi do drzwi. Nie było dla was miejsca w Gospodzie, nie było dla nich. Kiedy człowiek nie ma w sobie pustyni, może się rozminąć z Bogiem. I nie ma wymowniejszego przykładu niż Jan Chrzciciel, który przecież miał takiego ducha rozeznania. Kiedy był pod sercem Elżbiety, kiedy przyszła Maryja z pośpiechem do Elżbiety, on poruszyło się dzieciątko w moim łonie, powie Elżbieta. Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa. Rozpoznawał go, był świadomy, był obudzony duchowo. A jednak, kiedy Bóg chciał do niego przemówić osobiście, kiedy chciał go przygotować do misji, wezwał go na pustynię. Na pustynię. Na pustynię. Po to, żeby do niego przemówić. Jeżeli my nie mamy osobistego doświadczenia Boga, jeżeli nie rozumiemy, co to znaczy, że Bóg przemawia nie tyle świata, do świata, co do mnie, to znaczy, że ja jeszcze nie stworzyłem Panu Bogu pustyni. Nie stworzyłem Mu warunków, by On mógł do mnie przemówić. Można uczynić bardzo proste środki, które przygotowują Panu możliwości, by do nas przyszedł. Na przykład wyłączyć komputer, internet i włączyć jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne. Do środy włączyć. Kiedy jest to konieczne. Trzeba coś sprawdzić, ale jeżeli jest to konieczne. Pomyśleć, o jaką wiedzę mogę być uboższy. O jaką wiedzę. Czego nie muszę wiedzieć z tego, co jest wokół mnie. Wczoraj Wisła 2-2 zremisowała, to już wiemy. Bo to u siebie słyszałem w pokoju, kiedy były bramki, nawet widziałem, kiedy są jakieś zmiany. Można wysłać SMS-a do swoich kolegów, koleżanek, przyjaciół. Słuchajcie, do środy mam rekolekcję, nie zawracajcie mi głowy. Jeżeli masz do mnie sprawę, zadzwoń do mnie najwcześniej w środę o 22:00. Jeżeli ta sprawa może poczekać, niech poczeka. Napiszcie, że macie rekolekcję i się przygotowujecie na narodziny Jezusa. Dla ilu to będzie szok? Dla ilu to będzie okazja, by się nawrócić, by się przynajmniej zastanowić? Ale to są rzeczy, które można zrobić. Które po prostu można zrobić. Kiedy dzisiaj chcemy szczególnie coś usłyszeć, co mówi do nas Pan, to bardzo mocno przemawia do mnie pierwsze zdanie z księgi proroka Barucha. Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego. Odłóż. Odłóż to. Na bok. Na czas rekolekcji. Odłóż to. Mamy całą serię różnych utrapień, takich czy innych. Moglibyśmy tu wyjść i opowiadać. Nawet byśmy się rozpłakali. Jak życie daje nam w kość, jakie są problemy, jakie są kłopoty, jakie mam trudności, jakie nieporozumienia, jakie nieprzebaczenia, jakie wątpliwości, jakie porażki. Odłóż to. Bo to przeszkadza w dążeniu do Boga, jak usłyszeliśmy w kolekcie. Jeżeli człowiek pozwala troskom doczesnym tak hasać po sobie, to one mu przeszkadzają więzi z Bogiem. Trzeba to po prostu odłożyć. Po to, by się skupić na Jezusie. Po to, by przyjść do Niego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. By się zasłuchać, by tracić czas dla Niego, by powiedzieć mu, że się go kocha. Powiedzieć mu, że się dla niego czeka i na niego się czeka. Powiedzieć, że tak jak potrafię, idę na pustynię, aby spotkać tylko Ciebie. To są wielkie sprawy. To są wielkie sprawy. Ale one przemieniają człowieka. One budzą tęsknotę, taką, jaką wypowiada Apokalipsa. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Jeżeli chcemy jakiegoś szczególnego owocu rekolekcji, to właśnie takiego, by wzrosła w nas tęsknota za przyjściem Jezusa. I tego sobie życzmy.